Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Iwona Michalska-Wielusz, dyrektor Centrum Terapii, członek zarządu, założyciel Częstochowskiego Stowarzyszenia ETOCH jest dziś ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Porozmawiajmy i o Centrum Terapii, i o Stowarzyszeniu ETOCH, bo to mimo, że to są dwie różne struktury, to jednak mocno ze sobą współdziałające. Czym zajmuje się Centrum Terapii?
Centrum Terapii powstało 12 lat temu, w 2004 roku, pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Wówczas głównym celem działalności ośrodka była pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i osobom współuzależnionym. Współuzależnionym w takim sensie, bo nie wszyscy rozumieją tą nazwę, są to osoby, które są uwikłane emocjonalnie w picie bliskiej osoby. Bardzo często się zdarza, że współuzależnienie przez wielu osób mylone jest z takim współuczestnictwem w piciu.
To nie to.
To nie to, absolutnie to nie to. I to było jakby głównym celem powstania ośrodka. I po kilku miesiącach zorientowaliśmy się, że jednak samo pomaganie osobom uzależnionym i współuzależnionym, na co ośrodek wówczas otrzymał kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia, zresztą tak jest do dzisiaj, uznaliśmy, że jest to zbyt mało, żeby pomóc szerszemu środowisku, które takowej psychologicznej pomocy wymaga. Wpadliśmy wówczas na pomysł utworzenia stowarzyszenia, które będzie jakby uzupełniało działalność ośrodka. Wówczas w 2006 roku utworzyliśmy stowarzyszenie, które głównie zajmowało się pomocą dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi. Prowadziliśmy również programy dla dorosłych dzieci alkoholików, czyli dla osób dorosłych, które wyszły z rodzin alkoholowych. Jak i później okazało się, że jest ogromna potrzeba zajmowania się osobami, które są dotknięte przemocą domową. Tutaj mówimy o centrum, o ośrodku terapii, jednak z uwagi na to, że po latach, w 2012 roku, też jakby idąc za potrzebą wynikającą z takiej chęci pomagania w szerszym zakresie, przekształciliśmy jakby NZOS w centrum terapii, które rozszerzyło swoją działalność o takie komórki, które świadczą usługi, świadczenia medyczne z zakresu psychiatrii.
Czekamy jednak. To było potrzebne.
To było potrzebne, jednak niestety Fundusz Zdrowia już tak łaskawie nas nie potraktował. Czekamy na zakontraktowanie cały czas. Jesteśmy gotowi. Są to komórki, które mają na celu leczyć osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz poradnia leczenia nerwic.
Jak tak rozmawiam z różnymi osobami, z fachowcami w końcu na temat uzależnień, to widzę taką drogę, która zaczyna się czasami od kieliszka, jeżeli to jest alkohol, czasami od zupełnie innej używki. I ona się w miarę tego, jak idzie do przodu, niestety, to ona się tak zapętla, zawłaszczając coraz to nowe obszary z życia człowieka, który się w to wplątał, wciągając ludzi naokoło, bliskich, w ten chocholi taniec, i później wyjście z tego to też wymaga właśnie czego? Wymaga takiego cierpliwego rozplątywania, czy czasami też potrzebne są cięcia jak przy gordyjskim węźle?
Czasami oczywiście jest potrzebna cierpliwość, ale również czasami, a może przede wszystkim, jest potrebna konsekwencja. Tutaj mówimy.
Kto ma się tą konsekwencją wykazać?
Przede wszystkim rodzina. Ponieważ choroba alkoholowa czy alkoholizm jest nazywany również chorobą zaprzeczeń. I bardzo często sam alkoholik zaprzecza problemowi. On sobie nie zdaje sprawy, że forma, w jakiej pije, czy ilość alkoholu, jaką spożywa, czy to, jakie koszty już do tej pory zdołał ponieść z powodu picia, to jest problem, z którym powinien się zająć. Oczywiście wszyscy dookoła mają tą świadomość, dostrzegają, że jest to osoba, która na ich oczach traci życie, traci siebie, tak? traci swoją tożsamość. Natomiast alkoholikowi jakby on nie widzi w tym jeszcze żadnego problemu. Zawsze alkoholik znajdzie osobę pijącą więcej od niego, zachowującą się gorzej od niego, tracącą więcej niż on. I to jest jakby tutaj powodem, że to jeszcze nie ten moment, to nie ten czas. A poza tym, jeżeli mówimy tutaj o uzależnieniu, to trzeba jakby mieć świadomość, że uzależnienie nie dotyka tylko i wyłącznie sfery takiej biologicznej, tak? Dotyka również sfery psychicznej, jak i duchowej. I sama świadomość tego, że w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że mamy problem, no jakby obliguje nas do tego, żeby tym problemem się zająć, żeby coś z tym problemem zrobić. Natomiast na moment, kiedy alkoholik jest czynnym alkoholikiem, kiedy ten alkohol, można powiedzieć, że jeszcze coś mu więcej daje niż zabiera, trudno jest mu się rozstać z tą używką.
Powiedziała pani, że alkoholizm jest taką chorobą zaprzeczeń. Czy alkoholik musi zobaczyć problem, żeby zacząć skutecznie z tego wychodzić? Bo może widzieć problem rodzina i w jakiś sposób zmusić alkoholika, który jest przekonany, że w zasadzie to jest tylko takie niepotrzebne działanie, zmusić go do leczenia. Czy to leczenie ma szansę być skutecznym, jeżeli on tak do końca nie jest przekonany, że ma problem?
Ja uważam, że leczenie oczywiście jest potrzebne i nawet jeżeli sama osoba nie zauważa tego problemu, tutaj mamy takie troszkę kulejące prawo w tym zakresie. Są komisje rozwiązywania problemów alkoholowych przy gminach, które jakby mogą w cudzysłowie przymusić alkoholika do zgłoszenia się na leczenie. I są osoby, które trafiają na przykład do centrum terapii przymuszone przez rodzinę, przez szefów pracy, jak i przez sąd. My nie rozgraniczamy czegoś takiego, że ktoś jest sądowym pacjentem, ktoś jest dobrowolnym pacjentem, bo tak naprawdę jeżeli ktoś przychodzi do poradni i mówi, że przyszedł tutaj, bo prawdopodobnie ma problem, bo ktoś mu tam powiedział, że ma się zgłosić, to nie jest tam tak, że on przychodzi dobrowolnie. To znaczy, że coś w tym momencie zadziało się w jego życiu na tyle tragicznego i traumatycznego, że on jest w tej poradni, tak? I my wtedy, wiadomo, że motywacja pacjenta jest różna. Zewnętrzna motywacja jest motywacją taką kruchą bardzo, gdzie on jakby będzie cały czas szukał dowodów na to, że nie jest alkoholikiem. Natomiast jeżeli ktoś trafia do ośrodka, do centrum terapii i uda mu się jakby przejść ten pierwszy etap, gdzie staramy się wzmocnić tą motywację, gdzie staramy się pokazać, że potrzeba leczenia jest duża, to wtedy zazwyczaj ci pacjenci pozostają i bardzo, bardzo ładnie idą w terapii.
Nie raz. skusiłem się, wypiłem dwa piwa, zaczęło coś mi szumieć w głowie, zapaliłem marihuanę razem z chłopakami. No i wtedy zaczęła się moja najgorsza przygoda, którą chyba mogłem rozpocząć. Przygoda z narkotykami i z alkoholem.
Powiedziała Pani o tym, że jeżeli chodzi o spustoszenie, jakie czyni w człowieku uzależnienie, to owszem jest ta strona biologiczna, ale także jest ta sfera psychiczna i sfera duchowości. One też są niszczone. Jak to się dzieje etapami? Czy to te zniszczenia zaczynają się od biologii, czy zaczynają się przeciwnie, od psychiki, od strony duchowej?
Ostatnio miałam zajęcia ze studentami i studenci mają taką fantastyczną cechę, że mówią to, co myślą z reguły. I jak starałam się studentom mówić o objawach uzależnienia, gdzie jednym z objawów jest wzrost tolerancji na alkohol, co to znaczy, że w przypadku, kiedy osoba ma predyspozycję do uzależnienia, ma również dosyć wysoką tolerancję na spożywaną substancję psychoaktywną. Natomiast studenci bardzo wprost, więc wręcz mówili o tym, że oni w tym nie widzą żadnego problemu, bo to świadczy o ich mocy, tak? Że ktoś ma mocną głowę, to znaczy, że jest gość, tak? Że może się pochwalić przed tym, nie wiem, przed kolegami, przed rówieśnikami.
No i chwalą się tym często, nawet podczas rozmów w autobusie.
Tak, tak. Ile kto mógł wypić i w jakim stanie potem odwoził samochodem na przykład kolegów po imprezie. To już jest w ogóle rzecz karygodna, ale do czego zmierzam? Także tutaj jakby pierwszy motyw sięgnięcia po alkoholu może być przeróżny. To jest, wiadomo, że im młodszy człowiek, to ten motyw jest taki, żeby nie wiem, przypodobać się kolegom, żeby znaleźć uznanie w środowisku, tak? Żeby
być takim jak koledzy, którzy tak, imponują.
Tak, zaimponować czymś. No, w pewnym wieku, w tym wieku nastu lat, no jakby nie ma się specjalnie czym zaimponować, więc trzeba zaimponować tym, że jest się gościem, tak jak tutaj zacytowałam jednego z moich studentów. Także tutaj mówimy o tym, że nie do końca jest ważne, czy pierwszym momentem jest ta sfera sięgnięcia po alkohol, jest sfera psychiczna, czy te predyspozycje biologiczne. Faktem jest, że tak naprawdę cała rodzina jest uwikłana w picie bliskiej osoby. I tak jak Pani zauważyła, degradacja razem z rozwojem choroby alkoholowej postępuje nie tylko w sferze biologicznej, ale również w sferze psychicznej, oczywiście w sferze duchowej, bo dla alkoholika, czynnego alkoholika, nie ma nic bardziej ważnego i nic bardziej potrzebnego na ten moment niż wypicie kolejnego piwa, kolejnego kieliszka wódki.
Bardziej tutaj pytałam o to, która ze sfer jest bardziej podatna na zniszczenie, czy to są przypadki zupełnie indywidualne, no bo ktoś rzeczywiście może mieć psychikę zrujnowaną i to dosyć szybko i to cała lawina wydarzeń za tym popłynie. Ktoś inny może doznać, uzależnić się, jeżeli chodzi o organizm, tak szybko, że nie jest w stanie nad tym zapanować, mimo że powiedzmy jeszcze w jakiś sposób psychicznie się trzyma.
I tu znowu wracamy do wieku. Były robione takie badania, które pokazywały bardzo wyraźnie, że osoby, które sięgają po alkohol i są bardzo młodymi osobami, oczywiście szybciej biologicznie się uzależnią od alkoholu, niż osoby, które mają już jakąś część życia za sobą. Ja tutaj się podeprę takimi cyframi, które są dostępne nawet w internecie, że osoba, która ma ukończone 26-27 lat i wówczas sięga po raz pierwszy po alkohol, taka osoba, nawet jeżeli ma predyspozycję do uzależnienia, często uzależnia się po 10-15 latach. Oczywiście to są tylko cyfry, jakby indywidualna tutaj sprawa jest też bardzo istotna. Osoby, które w tym przedziale 20-25 lat sięgają po alkohol, uzależniają się po 5-6 latach. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że osoby młode sięgające po alkohol przed 18 rokiem życia, mające predyspozycję do uzależnienia, mogą się już uzależnić po 6 miesiącach. Także cyfry są przerażające, ale poparte badaniami. Także tutaj im młodsza osoba sięga po alkohol, a posiada tą predyspozycję do uzależnienia. Oczywiście szybciej się uzależni niż osoba też młoda, ale zdecydowanie starsza.
Jeżeli chodzi o te bardzo młode osoby, to tutaj czujność jest po stronie rodziców i...
Zdecydowanie tak.
Ewentualnie jeszcze pedagogów, nauczycieli, zależy komu się
uda tak
wychwycić, jeżeli rodzicom to umknie, ale też sięgając do badań wiemy, że to rodzicom coraz częściej umyka. Coraz młodsze osoby piją.
Tak, ja tutaj podeprę się takim spotkaniem ostatnio w gimnazjum, w jednym z gimnazjów byłam zaproszona na takie spotkanie z rodzicami, gdzie okazało się pod wpływem jakiejś takiej przelotnej ankiety, dyrektor zorientował się, że niektóre dzieci mówią o tym, że piją z rodzicami w domu. No po prostu można powiedzieć, że włos jak długi zjeżył się na głowie nie tylko dyrektorowi, ale również mnie. I byłam na spotkaniu z tymi rodzicami, rozmawiałam i myślę, że tutaj my jako rodzice, bo też jestem matką trójki dzieci, tak, że wiem o czym, jakie mają troski ci rodzice, jakie mają cele. Natomiast my rodzice bardzo często chcemy za wszelką cenę kontrolować, mieć wpływ, mieć kontrolę nad tym, co robią nasze dzieci. I taką, można powiedzieć, że dla mnie chorą kontrolą było spożywanie z dziećmi razem alkoholu w domu.
Pod takim, aha, pod takim był
tak,
klucz,
tak,
tak,
taki pod takim tytułem, że jak ja pokażę dziecku, ja pokażę dziecku, że można usiąść przy stole, tak, z rodzicami, napić się piwa, czy w wieku powiedzmy, nie wiem, 14-15 lat, to jest dla mnie w ogóle szok. Ale myślę, że to jest taki schemat myślenia, że jak rodzic sobie wymyśli, że jak on pokaże dziecku, że alkohol jest dla ludzi oczywiście, tak, że go można wypić symbolicznie z rodzicami przy jakiejś okazji, to mają z tyłu głowy takie myślenie, że to dziecko już nigdzie indziej tego alkoholu nie będzie próbowało.
To absolutnie jest nieprawda.
I to jest absolutnie, absolutna nieprawda. I to jest życie rodziców w świecie takiej iluzji. W takiej iluzji, że on tylko ma wpływ na to, co będzie robiło jego dziecko. A dziecko odbiera to właśnie w przeciwny sposób. Otrzymuje to jako przyzwolenie.
Tak słucham i trochę się dziwię. Sama mam dorosłe już córki, które owszem tam piją na własną odpowiedzialność. Tak, ale z tego co wiem, to...
Piją w sposób kontrolowany.
Natomiast o tyle się dziwię, że przecież dziecko rzeczywiście uczy się na przykładach, ale takim przykładem w tym przypadku dla dziecka to jest po prostu impreza w domu, tak, gdzie piją tylko dorośli i piją w sposób kontrolowany, kulturalny i bez nadużywania alkoholu. I to jest ten przykład, a nie wciąganie dzieci.
Tak, więc myślę, że
już dziwną grą.
Tak, myślę, że tutaj jakby wychodzi bezradność rodziców. Szukają po omacku rozwiązań, które nie są rozwiązane.
Znaczy, że widzą problem w ogóle. Tylko to rozwiązanie jest jakieś
dokładnie.
Nawet.
Także tutaj myślę, że to nie jest ta droga. Trzeba z dzieciakami przede wszystkim rozmawiać i ostrzegać ich. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie ochronić dzieci przed całym złem tego świata, ale możemy je ostrzec. Możemy je ostrzec przed konsekwencjami tego, co się może zadziać, gdy, tak? Natomiast jeżeli jakby tutaj posiłkujemy się takimi, powiedzmy, empirycznymi wręcz doświadczeniami, no niestety no nie jest to dobra droga, wręcz przeciwnie.
W ogóle temat tej inicjacji alkoholowej, temat obniżenia się wieku, to jest temat, myślę, na osobną rozmowę. Tutaj godna pochwały chyba i taka szybka reakcja dyrektora gimnazjum, który sięgnął po panią, sięgnął po pierwsze z możliwych rozwiązań, mam nadzieję, że nie ostatnie, jeżeli chodzi o
akurat tak się składa, że syn jest uczniem gimnazjum i jakby dyrektor zna też moją profesję i myślę, że po prostu to było takie koło ratunkowe,
ale
oczywiście szacunek dla niego, że szybko zareagował i jakby też dostrzega problem, że nie zamiata pewnych rzeczy pod dywan i udaje, że tego nie ma.
Teraz pałeczka po stronie rodziców, jak rozumiem.
Tak, myślę, że to spotkanie też dało im do myślenia, natomiast no, przykre też jest to, że wielu rodziców nie było, być może dzieci właśnie tych, które mogą mieć problem w przyszłości.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Będziemy do naszych rozmów jeszcze powracały. Iwona Michalska-Wierusz, dyrektor Centrum Terapii, członek zarządu i założyciel Częstochowskiego Stowarzyszenia ETOCH. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.